Niech będzie chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, który dał nam zbawienie i życie wieczne dzięki łasce swojej. Otworzymy sobie Ewangelię Jana, 14 rozdział. I z 14 rozdziału przeczytamy trzy wiersze, 16, 17 i 26. I 16 rozdział, z którego przeczytamy 8 do 11 i 13. Ewangelia Jana, 14 rozdział. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. I teraz 16. A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż Książę tego świata został osądzony. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Będziemy się modlić. Panie Boże, dziękujemy Tobie za ten przywilej, że dzisiaj pozwoliłeś nam się zgromadzić na miejscu Twojej chwały. Dziękujemy za Twoje święte słowo. Chleb nasz duchowy, który tak bardzo potrzebujemy, aby duchowo wzrastać, aby się Tobie podobać, aby żyć dla Ciebie. Dziękujemy Ci też za Pana Jezusa, za to, że On umierał na krzyżu, za nasze winy i grzechy. Jesteśmy Ci wdzięczni za to, że mamy spokój i pokój, że możemy gromadzić się, Panie, bez przeszkód, bez obaw, że Ty nas też, Panie, prowadzisz, że Ty nas obdarzasz wszelką opieką. Pobłogosław, Panie Boże, to zgromadzenie każdego brata, siostry, każdego przyjaciela, słuchacza, Panie, aby dzisiaj to słowo mogło zagnieździć się głęboko w naszych myślach i w naszym sercu i nas napełniało i wypełniało do codziennego naszego duchowego życia. Proszę, Panie, też zbaw tych, którzy jeszcze nie są zbawieni, którzy jeszcze nie zdecydowali, Panie, jaką mają podjąć decyzję. Czy chcą iść za Tobą, czy chcą być tymi, jak czytaliśmy, których świat nie zna, którego świat nie zna i nie widzi. Dziękujemy, że możemy Cię widzieć, słyszeć i Tobie oddawać chwałę, Panie. Pragniemy to czynić teraz w imieniu Pana Jezusa. Amen. Dzisiaj już nawet śpiewaliśmy o tym, o czym chciałbym dzisiaj mówić. A chciałbym mówić dzisiaj o trzeciej osobie Trójcy Świętej, czyli o Duchu Świętym. Jest to bardzo trudne zagadnienie, bardzo głębokie, niewyczerpalny temat wręcz, na który można mówić przez wiele godzin, wiele kazań. Ale oczywiście nie bójcie się, tak dzisiaj nie będzie. Dzisiaj poruszymy to, co dla nas najważniejsze w naszym codziennym chrześcijańskim życiu. Obecność i działanie Ducha Świętego. Mam świadomość, że my o tym wiemy i na pewno wielu z nas wielokrotnie słyszało to, co dzisiaj powiem. Ale musimy sobie przypominać, bo jesteśmy ludźmi, którzy są skorzy do zapominania. Wobec tego na pewno wiemy, że wierne naśladowanie Pana Jezusa Chrystusa i posłuszeństwo Bogu jest dla każdego prawdziwego chrześcijanina źródłem radości i pociechy. Czytaliśmy przed chwilą o Pocieszycielu. Jak sama nazwa mówi, Pocieszyciel pociesza. A jeśli pociesza, to napełnia nas radością. Napełnia nasze serca radością. Ponieważ zdajemy sobie sprawę, kim jest Duch Święty w naszym życiu. Jesteśmy Bożymi dziećmi. I On jest nam potrzebny do naszego codziennego życia. Jako dzieci Boże jesteśmy przez Niego prowadzeni. To Duch Święty wzbudza w sercu człowieka poznanie grzechu oraz zachowuje nas przed dalszym grzeszeniem. Kiedy człowiek uchyli drzwi swojego serca, to Duch Święty rozświetli to serce promieniami, które dotrą do najciemniejszych zakamarków ludzkiej duszy. A wtedy człowiek zapragnie uporządkować swoje grzeszne życie i pojednać się z Bogiem. Tylko Pan Bóg nie chce wtargnąć siłą do naszego serca, lecz czeka, aż Go zaprosimy. Jeśli Go zaprosimy, to On jest w stanie przekonać każdego o Jego grzeszności. Jednak trzeba chcieć i mieć to pragnienie w sercu. Ale to jest trudne, bo z natury każdy człowiek czuje się dobrym i nie chce przyjąć do wiadomości, że jest grzesznikiem potrzebującym zbawienia. Na pewnym nabożeństwie jedna pani podeszła do głoszącego Słowo Boże, oczywiście po nabożeństwie, i powiedziała: ja nie zgadzam się z tym, że my nieodrodzeni ludzie nie jesteśmy lepsi od tych, co siedzą w więzieniu, bo padło takie stwierdzenie. Na co kaznodzieja odrzekł jej: to łaska Boża sprawiła, że jestem dzisiaj tutaj, bo gdyby nie ona, nie byłbym lepszym człowiekiem od tych przestępców, którzy siedzą w więzieniu. To łaska Boża sprawiła, że my dzisiaj jesteśmy na tym miejscu. Gdyby nie Boża łaska, nie byłoby nas tutaj. Nie bylibyśmy dzisiaj na miejscu chwały Bożej, dlatego że nie wiedzielibyśmy nawet, jak chwalić Boga. Przyjmując ten dar, dzięki łasce, dar Ducha Świętego, otrzymujemy namaszczenie i stajemy się kimś innym. To jest dzieło Boże. Pamiętamy Nikodema z trzeciego rozdziału Ewangelii Jana, który przyszedł do Pana Jezusa pod osłoną nocy. Może myślał, że pochwali go Pan Jezus za jego dobre uczynki albo dobrą postawę w Sanhedrynie, w którym przecież był bardzo znamienitym człowiekiem, znaczącym. Ale Pan Jezus odpowiedział na jego pytanie, którego Nikodem jeszcze nie zdążył zadać. Powiedział: ty musisz się na nowo narodzić, jeśli chcesz ujrzeć Królestwo Boże. Dlatego że Pan Jezus wiedział, co jest problemem jego serca i z czym do niego przyszedł. I nie słysząc tego pytania, taką mu dał odpowiedź: ty musisz się na nowo narodzić. Wyjaśnił mu całą sprawę jednym zdaniem. Dał mu do zrozumienia, że jego dobre uczynki nic mu nie pomogą, bo nie mają żadnego znaczenia, jeśli się człowiek na nowo nie narodzi, jeśli się nie stanie nowym człowiekiem. Każdy człowiek w swojej cielesnej naturze jest martwy dla Boga i nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo też nie może, gdyż jego ciało bez ducha należy do świata. Czytaliśmy przed chwilą w Ewangelii Jana, że ci, którzy są ze świata, nie mogą go przyjąć, bo go nie widzą i go nie znają. Znają wiele różnych rzeczy, ale nie znają Bożego Świętego Ducha. Ludzie często tak mówią, że jeśli nie wchodzą w konflikt z prawem, jeśli posiadają życie uregulowane na poziomie moralnym, jeżeli nie posiadają żadnych nałogów, to ich zbawienie jest pewne. I często mówią to z dużą pewnością siebie. Tak jednak nie jest. Bo Pan Jezus mówi jasno: jeśli się kto nie narodzi na nowo z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. W żaden inny sposób, ale musimy przeżyć nowonarodzenie. Kiedy Pan Jezus wkracza w nasze życie, to przebacza nam grzechy przeszłości i udziela mocy, która daje nam siłę, abyśmy już nigdy nie czynili tego, nad czym sami nie byliśmy do tej pory w stanie zapanować. Narodzony z wody i z ducha. Nowy człowiek, Woda i duch symbolizują oczyszczenie i moc siły Chrystusowej, która ściera naszą przeszłość i daje zwycięstwo w naszej przyszłości. Moc siły Chrystusowej, moc Ducha Świętego. To znaczy, dotyczy to każdego człowieka, który chce być zbawiony. Nie tylko Nikodema, ale każdego, który się narodzi na nowo. A narodzić się na nowo, to znaczy pojednać się z Bogiem, przyjąć Pana Jezusa do swojego serca jako osobistego Zbawiciela i z Nim rozpocząć nowe, uświęcone życie. Tylko z Nim. Potrzebujemy przemiany, potrzebujemy regeneracji naszego życia, która całkowicie jest dziełem Ducha Świętego. Tylko musimy się jej poddać. Duch Święty przekonuje nas, że niewiara w Pana Jezusa jest grzechem. Zwraca się dzisiaj do człowieka, do każdego człowieka poprzez Słowo Boże, ażeby porzucił dotychczasową swoją drogę, swoją własną sprawiedliwość, bo człowiek nie ma swojej sprawiedliwości, i przyjął do serca dar Ducha, a wtedy pozna, czym jest grzech i jakie są jego następstwa w życiu człowieka. On oświeci twoje duchowe oczy, które do tej pory były zamknięte, abyś ujrzał tego, który jest w stanie cię usprawiedliwić przed Bogiem. Wiecie, kto to jest? Mesjasz, Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus, przelewający swą drogocenną krew na krzyżu Golgoty, niewinną krew. Ale nie tylko ujrzał, ale uwierzył, że moc tej sprawiedliwej ofiary naszego zmartwychwstałego Pana może cię podnieść do godności Bożego dziecka. Czy czujesz się dzisiaj Bożym dzieckiem? Albo czy jest ktoś, kto chciałby być podniesiony do godności Bożego dziecka? To wielki przywilej. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 8 rozdział od 14 do 16 wiersza, czytamy takie słowa, mówi do nas. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Ten duch świadczy wespół z duchem naszym, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Nowozrodzony człowiek pojednany z Bogiem przez zasługi Syna Bożego może mówić do tego, który jest władcą całego świata, Ojcze. Czy to nie jest wielka sprawa? Jak wielki to przywilej, który wprowadza nas nie kto inny, jak Duch Święty. Dzieci Boże nazywają Pana Boga Ojcem i jest to czymś normalnym. Przyzwyczailiśmy się do tego, prawda? Jest nam z tym dobrze, prawda? Kiedy jest nam ciężko i przyjdziemy do Pana i mówimy, Ojcze, do Ciebie wołam, Ciebie proszę. I czyńmy to zawsze, kiedy tylko tego zapragniemy, bo mamy taką możliwość. Ale pamiętajmy, czyńmy to z szacunkiem i bojaźnią, jak mówi list do Hebrajczyków. Z czcią i uwielbieniem dla tego, który jest dla nas cudownym Ojcem. Kto przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, stał się dzieckiem Ojca Niebieskiego. I to jest pewne. To potwierdza nam apostoł Jan w 1 rozdziale, 12 wierszu, kiedy czytamy takie słowa: tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, kto przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, kto uwierzył w Jego imię, kto przyszedł pod krzyż i u Jego stóp złożył swoje grzechy, może rozpocząć nowe życie w Bożej sprawiedliwości. A wiecie, co jest Bożą sprawiedliwością? Zmartwychwstały Pan. To jest Boża sprawiedliwość. On powiedział, że On zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy. I razem z Nim będziemy przebywali w Jego chwale. Czasami ludzie mówią, że śmierć jest sprawiedliwością, bo wszyscy tak samo muszą skończyć. bez względu na to, jakimi są ludźmi. Ale to jest nieprawda. Śmierć nie jest sprawiedliwością. Śmierć jest karą za grzech. Jak mówili do Rzymian, karą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej, żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. 6:23 czytamy o tym. Boża sprawiedliwość to zmartwychwstały Pan i nasza nadzieja życia z Nim w wieczności. Jako dzieci Boże możemy przychodzić do Boga z ufnością i wiarą, aby prosić Go o mądrość w naszym życiu, co sprawia również Duch Święty. To pod Jego wpływem Biblia staje się dla nas coraz cenniejszą księgą, której nie zastąpi nam żadna książka, żaden podręcznik. Czerpiemy z niej mądrość, dowoli, ile chcemy, bo jest kopalnią mądrości i jest potrzebna dla naszego codziennego życia. Karmimy nią naszą duszę i ubogacamy nasze duchowe życie jej słowem. To słowo jest dla nas najważniejszym autorytetem w sprawach wiary i jedyną prawdą. Nie ma innej prawdy, tylko Słowo Boże jest prawdą. Ludzie dzisiaj wyszukują sobie różnych prawd, ale nie znajdą, bo wszelka prawda dotycząca zbawienia i życia wiecznego jest w Bożym Słowie, jak również dotycząca wielu innych rzeczy. Są ludzie, którzy mówią dzisiaj, że nie wszystko w Biblii jest prawdą. Próbują podważać jej prawdziwość, twierdząc, że można ją interpretować w dowolny sposób, jak się komu podoba. Ale wiecie, to mówią ci, o których apostoł Paweł w liście do Koryntian w 2:14 mówi, że są zmysłowi nie mający ducha i nie mogą poznać i zrozumieć tych rzeczy, bo są dla nich głupstwem. Kiedy dzisiaj mówimy ludziom o piekle, o demonach, o Królestwie Wiecznym w niebie, to mówią: człowieku, o czym ty mówisz, to jakieś średniowiecze wprowadzasz. Dzisiaj trzeba żyć pełnią życia, pełną piersią, a nie myśleć o jakichś tam średniowiecznych zabobonach. Tak ludzie dzisiaj do tego podchodzą. Jest to dla nich jakaś groteska. Ale to nie są głupstwa, bo Duch Święty jest autorem Bożego Słowa i ci, którzy pisali Boże Słowo, a około 40 pisarzy pisało Boże Słowo, pisali pod natchnieniem Ducha, który po dzień dzisiejszy ma nad tym Słowem pieczę i nie można dowolnie interpretować Pisma Świętego. Apostoł Piotr w swoim 2 liście, w 1 rozdziale od 19 wiersza czytamy na dowód tego: mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w naszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Słowo Boże nie podlega dowolnemu wykładowi, bo Duch Święty ma nad nim pieczę. Jest dla nas pochodnią i musimy się go trzymać, aby nam przyświecało. Apostoł Jan w Księdze Objawienia mówi, że nie wolno do niego dodawać i nie wolno z niego ujmować, bo kto by dodał, będzie mu dodane cierpień, ale kto by ujął, będzie mu ujęte z dni żywota. 22:18. Apostoł Paweł mówi: nie trzeba rozumieć więcej ponad to, co jest napisane. To, co jest napisane, jest wystarczające. I nie trzeba więcej, nie trzeba nic dodawać. To nam wystarczy do dobrego, duchowego życia z Bogiem. A apostoł Jan podobnie w Księdze Objawienia mówi: błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy zachowują, co jest napisane. Ten, który czyta, wierzy i zachowuje, jest błogosławiony. Nic więcej nie trzeba. A na samym końcu Biblii, można powiedzieć, w Księdze Objawienia pisze: błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. A więc mamy żywe dowody. że mamy kochać naszą Biblię, że mamy strzec Słowa Bożego, a nie żyć jakimiś interpretacjami. Nie wiadomo, z jaką modą dzisiaj to przyszło. Według jakiej mody te interpretacje, ale to się stało strasznie modne. Ludzie mówią właśnie, nie wiadomo, jaka to jest interpretacja. Taka, jak mówi Boże Słowo, a Duch to potwierdza. To jest prawdziwa interpretacja. Naszą interpretacją jest Boży Duch Prawdy. Czytaliśmy dzisiaj. On was wprowadzi we wszelką prawdę. On was nauczy. On przyjdzie i wszystko nam powie, i wszystko nam objaśni. Nie musimy szukać niczego więcej. Ale nie od razu wszystko możemy zrozumieć. Potrzebujemy duchowego wzrostu. Potrzebujemy na to czasu. Jak duchowo wzrastać? W pierwszym liście do Koryntian bardzo ładnie Paweł opisuje w 3 rozdziale. Musimy czytać i studiować Boże Słowo. Musimy się nim karmić na co dzień. A wtedy Bóg napełni nas Duchem Świętym, przez którego nam wszystko objawia w naszym życiu. Biblia jest dla wierzącego człowieka kodeksem jego życia. Dowodem naszej tożsamości. A jak wiemy, dowód nosi się z sobą. Ubolewam, kochani, że dzisiaj tak mało ludzi nosi Biblię do zboru. I jest to zjawisko narastające nie tylko w naszej społeczności, ale w wielu innych zborach chrześcijańskich. Wiecie, kiedy 25 lat temu pierwszy raz poszedłem do zboru, to było w Warszawie na Zagórnej, i zobaczyłem, jak ludzie siedzą i każdy ma na kolanach Słowo Boże. I kiedy ten, który tam usługiwał, podawał, czego szukać, to do dzisiaj pamiętam szelest tych karteczek. Jak wszyscy ze spuszczonymi głowami szukali tego fragmentu. Wiecie, to było piękne i to było dla mnie świadectwem, że to są jacyś inni ludzie. Że to nie są ludzie, którzy przyszli i stoją i myślą o niebieskich migdałach, ale ludzie, którzy są zainteresowani tym, o czym się mówi. Zanurzają się, zatapiają się w to słowo. Uczestniczą, bo tak powinniśmy robić. Powinniśmy uczestniczyć w tym nabożeństwie, sprawdzać, czy ten, co czyta, czyta dobrze, bo może się pomylić. Powinniśmy wyszukiwać innych podobnych fragmentów. Powinniśmy żyć tym. To było piękne, wiecie. I dzisiaj ubolewam strasznie, bo to zanika. Nie wiem, dlaczego to zjawisko tak narasta i noszenie Biblii do zboru stało się tak bardzo niepopularne. Czy to wynika z tego, że jesteśmy wygodni, czy leniwi? Z czego to wynika? Że nie chcemy przychodzić z Biblią, z naszym dowodem tożsamości do zboru. Dam wam taki przykład, że noszenie Biblii i chodzenie z nią może być świadectwem naszego życia dla innych. Właśnie z tego zboru, w którym kiedyś byłem, jeden starszy brat, który już odszedł do Pana, opowiadał taką historię, jak Biblia może być świadectwem. Kiedy przyszedł do Warszawy, gdzieś tam przeprowadził się z Podlasia po wojnie, szukał kontaktu z wierzącymi ludźmi, ale jeszcze nie wszystko było odbudowane, jeszcze nie było za dużo ludzi w Warszawie. I mówi tak, chodził, pytał ludzi i w końcu spotkał pewnego człowieka, który mu powiedział, wie Pan, tutaj tą ulicą w niedzielę, tak przed południem, to chodzą jacyś ludzie z książką pod pachą. I idzie ich dość sporo, tam w tamtym kierunku, pokazał mu gdzie. Jak pan przyjdzie tutaj o 10 albo tam o 11, mniej więcej w tej godzinie, przed południem, to pan może się ich zapytać. I ten brat tak zrobił. Poszedł przed południem, poczekał, zobaczył, że idą ludzie z książką pod pachą, to była Biblia. I poszedł za nimi i trafił do zgromadzenia ludzi wierzących. To jest piękne świadectwo. Ja wiem, że dzisiaj nosimy albo w teczkach, albo w torbach, albo po prostu wozimy i tego nie widać, ale w zborze to może być widoczne. Pomyślmy nad tym, kochani. Jakoś komórek nie zapominamy do zboru, nie? Innych akcesoriów pamiętamy. to jest na pierwszym miejscu. A Biblia może być, może nie być, wszystko mówią. Myślę, że nie jest tak do końca. Jako dzieci Boże powinniśmy o tym pamiętać. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, 26 wierszu, czytamy takie słowa. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Duch Święty ma udział także w naszym życiu modlitewnym. Nie wiemy czasem, jak się modlić, jak należy, ale sam Duch, czytamy, wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach, bo możemy być w kłopocie i nie jesteśmy w stanie wykrzesać z siebie w danym momencie słowa. Nie stać nas na to, ale stać nas jedynie na to, aby głęboko wzdychać do Boga. Przechodzimy w życiu różne rzeczy, kochani. I one czasem oddzielają nas od tej radości. To mogą być choroby, to mogą być smutki, to mogą być jakieś nieszczęśliwe zdarzenia, czy trudne losowe sprawy. Ale Duch jest tym, który się za nami modli, który się za nami wstawia przed Bożym obliczem. Uczy nas też na co dzień i pomaga nam w naszych modlitwach. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 6 rozdziale 18 wierszu mówi: w każdej modlitwie i prośbie zanoście w każdym czasie modły w Duchu Świętym. W każdej modlitwie i prośbie zanoście w każdym czasie modły w Duchu Świętym. Możemy się zawsze modlić do Boga. I wszędzie możemy się modlić do Boga. Patrzcie, jaki cudowny Ojciec. Że gdziekolwiek byśmy nie byli i do Niego zawołali, to On nas usłyszy. Ale mamy to czynić w Duchu Świętym. Człowiek Boży nie może żyć bez modlitwy, bo ona jest naszym oddechem. Ale dla wielu niestety, przykro mi to mówić, ale modlitwa to ciężki obowiązek. Ale nie podchodźmy w ten sposób do tego. Modlitwa jest dla nas przywilejem. Nie powinna być ciężkim obowiązkiem, ale czymś, czego pragnie nasze serce. Jak uczy nas doświadczenie, modlitwa ma wielkie znaczenie w życiu wierzących ludzi. Jest bardzo potrzebna nam codzienna rozmowa z Bogiem. Czy rozmawiamy codziennie z Bogiem? Każdy sam wie, jak się ma. Ale starajmy się modlić każdego dnia w Duchu Świętym do naszego Boga. Nie modlimy się do Ducha Świętego, żeby było jasne, ale modlimy się w Duchu Świętym. Nie spotykamy ani jednej modlitwy w Starym czy w Nowym Testamencie do Ducha Świętego. Czy zwróciliście na to uwagę, bracia i siostry? Ani jednej, nawet najkrótszej modlitwy nie ma do Ducha Świętego. Są takie wezwania, Duch i Oblubienica mówią: przyjdź. Ale to nie jest modlitwa. Dlaczego? Bo modlitwa powinna być zanoszona do Boga Ojca przez pośrednictwo Pana Jezusa Chrystusa. Możemy modlić się bezpośrednio do Pana Jezusa Chrystusa, bo On powiedział: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ale nie do Ducha Świętego. I nie dlatego, że On jest mniej ważną osobą, ale dlatego, że On ma inne zadanie. Że On się nami opiekuje, On nas prowadzi. On nas umacnia, On nas przekonuje, utwierdza, wspiera. Zamieszkuje w nas. Tak jak było pośród apostołów, kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich, cały czas był tym, który był z nimi, ostrzegał, prowadził, coś nakazywał, zakazywał. On ma taką rolę. Poza tym to nie jest zgodne z Bożym porządkiem. Jak wiemy, Pan Bóg jest Bogiem porządku i zasad, które obowiązują wszystkich w Kościele. Duch Święty nie jest adresatem naszych modlitw. Modlitwy i prośby nasze mają być zanoszone przed oblicze Boga Ojca w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Zapamiętajmy sobie to zawsze. Czy raz na zawsze. Jeśli ktoś się chce utwierdzić, list do Efezjan, list do Kolosan mówią o tym, ale też inne miejsca, czytamy w innych miejscach o tym. W czasie modlitwy rozmawiamy z Bogiem, a więc powinniśmy zachować spokój i powagę.
Rozmowa z Bogiem. Wiecie, jak z kimś rozmawiamy, a ktoś nam przeszkadza, to jesteśmy niezadowoleni. I kiedy rozmawiamy z Bogiem, również musimy poważnie do tego podchodzić. Nie kręcić się, nie wchodzić, nie wychodzić, jeśli nie musimy w czasie modlitwy. Bo to przeszkadza innym. A wręcz słuchać tego, o co modlą się bracia i siostry, abyśmy mogli się zgodzić z tym i powiedzieć amen. Amen to znaczy niech tak będzie, niech tak się stanie. Taka społeczna modlitwa jest bardzo ważna. Czytamy, że wiele, Jakub mówi, wiele może usilna modlitwa wierzącego człowieka. I taka społeczna modlitwa przynosi wierzącym wiele błogosławieństw, bo duch bardziej oddziaływuje. Modlimy się o różne rzeczy. Wielbimy Boga, ale też przynosimy prośby. Dzisiaj możesz nie potrzebować modlitwy, a nie wiadomo, co będzie jutro w twoim życiu. Dlatego nie traktujmy modlitwy niepoważnie. Poza tym w zborze, w którym jesteśmy, jesteśmy jednością ducha. W spójni pokoju, mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan. Duch Święty związuje nas do jedności ciała. A nasze ciało, nasze duchowe ciało, powinno uwielbiać tego, który jest głową tego ciała, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli oddzielimy ciało od głowy, to ciało nie będzie funkcjonowało. A On jest głową, z którego my jako Jego ciało nabieramy siłę. Siłę do życia, do duchowego życia. My nic nie możemy Bogu dać, oprócz tego, że możemy Go uwielbiać, że możemy chwalić Jego święte imię. To jest naszym obowiązkiem wręcz. Za to wszystko, co On dla nas uczynił. Pismo Święte uczy nas także, że Duch Święty przemienia nas z ludzi bojaźliwych w ludzi odważnych, ludzi oddanych sprawie Bożej, gotowych do poświęceń dla Pana naszego Jezusa Chrystusa. I najlepszym świadectwem tej przemiany są uczniowie pańscy. Wiecie, kiedy Pan Jezus z nimi przebywał i aż trzykrotnie w Ewangelii Mateusza czytamy o tym, powiedział im, że musi być zabity, to oni powiedzieli, Panie, przenigdy nie może to przyjść na Ciebie. Kiedy Pan Jezus upierał się przy swoim i mówi, przyjdzie czas, że uderzę pasterza, a owce się rozproszą, to oni w to nie wierzyli. Ale kiedy przyszedł ten czas, o którym Pan mówił, to pozostał sam Piotr i to też tylko do pewnego czasu. Bo on jest tutaj najlepszym przykładem tej bojaźni i odwagi. W Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale czytamy 31 i 32 wiersz takie słowa. Pan Jezus mówi, Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Zwróciliśmy uwagę, jak Pan Jezus zwraca się do apostoła Piotra. Mówi, Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. On się zwraca do apostoła Piotra, ale nie tylko, to dotyczy wszystkich uczniów. Ale zauważyliście w stary sposób, jego starym imieniem. Mówi do niego jak do cielesnego człowieka, tego, który był kiedyś. Szymonie, Szymonie. Ale dalej mówi, ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Szymon był cielesnym człowiekiem. Ale jak wnioskujemy z tego słowa, jest to świadectwo Pana Jezusa, miał wiarę. Mówi, ja prosiłem, aby wiara twoja nie ustała. Miał wiarę, miał ufność, kochał Pana całym sercem, z Wspaniałe wyznanie złożył, kiedy powiedział: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Ale nie był jeszcze nawrócony. Dlatego, że nie był jeszcze narodzony na nowo z wody i z ducha. W Ewangelii Jana czytamy w 7 rozdziale, 38 i 39 wiersz. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego wierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Nie był jeszcze na nowo narodzony z wody i z Ducha, bo Duch Święty nie był jeszcze dany. I kiedy przyszedł czas próby, to wiemy, co się stało. Zaparł się Pana swojego. Jego ciało nie dało rady. Być może jego serce było pragnące i gorące, bo tylko on został, wytrwał jak najdłużej. Poszedł za Panem, ale wiemy, że przeraził się oskarżenia i to kogo? Służącej, nie jakiegoś dostojnika. Ale ona mówi, i on był z nim. Kobieto, nie byłem. Taka jest nasza natura. Mamy w sobie wszczepioną bojaźliwość. I kiedy stajemy przed jakąś próbą, przed wielkim wyzwaniem, to ona daje znać o sobie. Nasze serce wzdryga się wtedy. Piotr zaparł się Pana, można powiedzieć, zgrzeszył bardzo, upadł, ale pokutował. Gorzko zapłakał, żałował za to, co zrobił i Pan mu wybaczył, bo taka powinna być postawa człowieka, który kocha Boga. Ale gdy czytamy w Dziejach Apostolskich, już po dniu Pięćdziesiątnicy, na przykład w 4 rozdziale, to widzimy tam już innego Piotra, odrodzonego człowieka w mocy ducha, który stojąc z Janem przed Radą Najwyższą Sanhedrynu, głosi Jezusa Chrystusa, oskarżając wręcz Żydów i mówi, to wy go zabiliście. Sprawcę zbawienia, to wy zabiliście. Rzuca im prosto w twarz, to wy go ukrzyżowaliście. I to już nie jest ten sam Piotr, właściwie Szymon z Ewangelii Łukasza, ale ponownie Piotr, odrodzony, pełen odwagi i mocy Ducha Świętego, w której mówi do faryzeuszów, bardziej mamy, czy musimy słuchać Boga niż ludzi. I nie cofa się przed niczym. I nie wzdryga się przed strachem, przed karą, jaka mogłaby go spotkać. Ale bardziej musimy słuchać Boga niż ludzi, czyli niż was. Tak, bracia i siostry, słuchajmy bardziej Boga zawsze, nie ludzi. Bo Bóg jest gwarantem prawdomówności i wszelkiego dobra, które na nas może spadać. Także inni uczniowie, jak Szczepan, który był kamienowany, jak Paweł z Sylasem, którzy byli w więzieniu. Pamiętamy te historie z Dziejów Apostolskich, wielu innych, o których Dzieje Apostolskie nie mówią, ale oni wszyscy byli już nawróconymi i odrodzonymi sługami Bożymi, umocnieni Duchem Świętym, gotowi do życia w posłuszeństwie i poświęceniu Bogu. Codziennie Bóg także nam pokazuje drogę do zwycięskiego życia w Jezusie Chrystusie. Ale nie znaczy to wcale, że dzieci Boże nie są atakowane, że dzieci Boże nie przechodzą doświadczeń, że nie potykają się, że nie grzeszą, bo to jest nieprawda. Dzieci Boże również się potykają i grzeszą w swoim życiu. Każdego dnia musimy, kochani, być czujni, bo w tym wrogim świecie, w którym żyjemy, musimy odpierać ataki przeciwników, którzy ciągle nas atakują, którzy ciągle na nas nacierają. A mamy poważnych wrogów. Wymienię 3. Pierwszy, świat, który rozpala w nas pokusy. Trudno im się czasem oprzeć. 2. to szatan. Diabeł, który zna nasze słabości i uderza w nie, nigdy nie rezygnując. I trzecie to nasze ciało, które jest sprzymierzeńcem grzechu i które nęci nas swoimi pożądliwościami. I nigdy nie ma dosyć. To jest najgorsze. Trzy zagrożenia. Świat, diabeł i ciało. I z tym musimy walczyć. Tylko pod przewodnictwem Ducha Świętego możemy odnieść zwycięstwo nad potęgą grzechu w codziennych troskach i kłopotach dnia powszedniego. Tylko Duch Święty może nas wyrwać ze wszelkich pokuszeń. Tylko Duch Święty jest tym, który da nam tą siłę. Tak jak Piotrowi, kiedy był cielesnym człowiekiem. Niestety, odwaga go zawiodła. Ale kiedy miał ducha, był pełen odwagi, aby zwyciężać. Jeśli jednak nie żyjemy w mocy ducha, bo jesteśmy zniewoleni grzechem, a co gorsza, może jesteśmy przywiązani do tego świata i owładnięci jego radością, to Duch Boży będzie zasmucony wtedy i uśpiony i nie będzie w nas działał. Bo zasmucimy go naszą postawą. Bo jeśli świat daje nam pełnię radości, to Bóg nie będzie dla nas radością, wiecie? Jeżeli świat daje nam pełnię radości i zadowolenia, to Bóg nie będzie dla nas radością. Pan Bóg daje radość wtedy, kiedy człowiek jest wolny od świata. On nas po to zapieczętował swoim świętym duchem. Wiecie, to tak jak my, byśmy na czymś postawili pieczęć i mówimy, to jest moje, to należy do mnie i wara od tego. Tak samo Pan Bóg postawił na nas pieczęć ducha swego świętego, abyśmy byli Jego własnością i nikt nie ma do nas prawa. Duch Święty jest gwarancją naszej przynależności. I wiecie, dlatego, że szatan widzi tą pieczęć, dlatego nas atakuje. Bo on atakuje wszystkich, którzy są z Boga. Dlatego musimy być, kochani, czujni. Wierzący człowiek nie może być spętany grzechem. Wierzący człowiek nie może być przykuty do świata, jeżeli chce iść za Jezusem Chrystusem. Bo to jest niemożliwe. Świat będzie ciągle hamulcem dla nas. Wierzący człowiek musi być oddany dla Jezusa Chrystusa. Jeżeli dzisiaj przechodzimy trudności, bo tak może być. Jeżeli mamy dzisiaj problem z grzechem, przyjdź do Jezusa Chrystusa, naszego Pana, a On ci dopomoże. Bo On powiedział, że nikogo nie wyrzucę precz. Jest blisko tych, którzy są w doświadczeniu. Jeśli przyjdziemy do Niego, jeśli Mu powiemy, zwrócimy się do Niego z prośbą o pomoc, na pewno nam pomoże. Bo On wie, jakim kruchym tworem jesteśmy. On wie, że sami nic nie możemy uczynić, że sami nic nie zdziałamy, ale potrzebujemy Jego w naszym życiu, Jego mocy, Jego ducha, abyśmy mogli wyjść zwycięską ręką. Zaufajmy Mu całym sercem, a On nas przez to naprawdę zwycięsko przeprowadzi. Jeśli dzisiaj zaufasz Jezusowi Chrystusowi, na pewno się nie zawiedziesz. Istotą naszej wiary i jej celem jest życie wieczne. Tak jak mówili z Piotra, celem wiary człowieka jest zbawienie jego duszy. A zbawienie jest gwarantem życia wiecznego. Chcemy żyć w szczęśliwości naszego Pana, w Jego chwale, prawda? Myślę, że nie ma dzisiaj tu nikogo. Kto by nie chciał? Kto by nie miał takiego pragnienia? To też Duch Święty wzbudza w nas tęsknotę za powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. W pierwotnym Kościele chrześcijanie dużo o tym mówili. Dużo czytamy o tym w liście do Tesaloniczan, w liście do Koryntian.
ale też w Ewangelii Jana, gdzie Jan pisze: w domu Ojca mojego wiele jest mieszkań. Poszedł nam Pan przygotować to mieszkanie. Ale mam pytanie. Czy my dzisiaj rozmawiamy? Czy my dzisiaj myślimy o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa? Czy tylko myślimy o tym, co jest tutaj? Apostoł Paweł w liście do Kolosan mówi: o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. My jesteśmy tu mocno związani, ale o tym, co w górze mamy myśleć. A więc nie przywiązujmy się tak bardzo do tego wszystkiego, co jest tutaj na ziemi. A myślmy o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, bo dzisiaj jest jeszcze czas łaski. Dzisiaj nie wiemy, kiedy Pan przyjdzie, prawda? Ale żyjemy tym, oczekujemy. Dziecko Boże powinno tęsknić za tym wydarzeniem, które na pewno nastąpi, chociaż nie wiemy kiedy. Ale Pan może przyjść jutro. Bo jest powiedziane: przyjdę jako złodziej w nocy. I nikt o tym nie wie. I co wtedy? Obyśmy nie byli zawstydzeni, że nie czuwaliśmy, że nie byliśmy gotowi, tak jak te 10 panien, które czekało na swojego oblubieńca. Wszystkie miały lampy, wszystkie miały oliwy, wszystkie czekały, ale tylko 5 weszło, a 5 zostało. Pamiętamy tą przypowieść z Ewangelii Łukasza, 25 rozdział. Obyśmy byli gotowi i nie byli zawstydzeni, jak te 10 panien. Dopóki Pan nie przyjdzie, naszym obowiązkiem jest zwiastować radosną nowinę naszym bliźnim. Dopóki Pan nie przyjdzie, naszym obowiązkiem jest być żywym świadectwem dla ludzi, którzy nas otaczają, dla tego świata, jak już czytaliśmy, jeszcze raz wspomnę, który Boga nie zna, nie widzi i nie wie o Nim. Bo Duch nam to wszystko objawia. Mamy służyć Bogu naszym życiem uświęconym przez Ducha Świętego każdego dnia. A kiedy przyjdzie oblubieniec po swoją oblubienicę, to wtedy będziemy świadkami zakończenia pracy Ducha Świętego. Wtedy razem z oblubienicą, razem z Kościołem, inaczej mówiąc, Duch Święty zostanie z ziemi zabrany i już go tu więcej nie będzie. Dzisiaj jest czas łaski. Dzisiaj jest czas zbawienia. Dzisiaj mamy ten przywilej, że możemy wołać do Boga. Dzisiaj możemy otwierać serce, o którym już mówiłem na początku, aby wypełniało swoim świętym duchem, jego promieniami nasze całe życie. Bo przyjdzie czas i naprawdę wszystko się skończy. Dołóżmy wszelkich starań, bracia i siostry, abyśmy wytrwali w naszej wierze, abyśmy wytrwali w miłości, abyśmy wytrwali w nadziei, jaką mamy od Boga. Bo nie wiemy, kiedy Pan przyjdzie, ale ciągle musimy być gotowi. Owocnym naszym życiem służmy Panu i w Jego świętym duchu i Bożej prawdzie trwajmy nieustająco każdego dnia. Niech Pan Bóg nam to pobłogosławi i dopomoże w tym. Amen.